chciałbym opowiedzieć krótko o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce 25 maja 1940 roku. We Francji, w Calais, otoczony niemieckimi wojskami, generał brygadier Claude Nicholson otrzymał wiadomość o następującej treści. Każda godzina waszej egzystencji to największa pomoc dla brytyjskich sił zbrojnych. Dlatego rząd zdecydował, że musicie kontynuować walkę. Jestem pełen podziwu dla waszej wspaniałej postawy. Ewakuacja nie nastąpi. Powtarzam, nie nastąpi. A jednostki potrzebne do tego celu mają wrócić do Dover. Tą wiadomość wysłał generałowi ówczesny premier Winston Churchill w przeddzień jednej z największych operacji ratunkowych w historii świata, znanych jako operacja Dynamo. Dzień przed tą ewakuacją, było wiele jednostek na wybrzeżu Francji, dzień przed tą ewakuacją ten generał dowiedział się, że on ani jego żołnierze nie będą ewakuowani. Co więcej, nie tylko nie będą ewakuowani, ale potrzebna jest ich pomoc do tego, żeby uratować o wiele więcej innych ludzi. Można sobie wyobrażać jedynie, co ten generał mógł myśleć, co przychodziło przez jego głowę, ale pomimo informacji o tym, że nie będzie ratowany, że nie będzie ewakuacji, że nikt po niego nie przyjedzie, to ten generał i podlegli mu żołnierze wykonali wolę rządu brytyjskiego. Walczyli tak długo, jak to było możliwe, dając szansę na uratowanie innych. Między innymi dzięki ich poświęceniu zostało uratowanych 338 tysięcy żołnierzy, w tym Brytyjczyków, Francuzów, Holendrów i Polaków. Gdyby nie bronili się tak długo, jak się bronili, ta liczba była zdecydowanie mniejsza. Sam Churchill zakładał, że uratowanych będzie około 20, może 30 tysięcy ludzi. Uratowanych zostało 338 tysięcy. Podaję ten przykład, ponieważ w dzisiejszym fragmencie Bożego Słowa będziemy również czytać o ofiarnym posłuszeństwie ratującym ludzi. Ofiarne posłuszeństwo, które było podległe pod wolę tego, który coś rozkazał, o coś poprosił. Oto ofiarne posłuszeństwo, jakim będziemy czytać, to jest ofiarne posłuszeństwo jednego człowieka, który poprzez poddanie się swojej woli, tego, który go posyła, ratuje nie setki, nie tysiące, nie miliony, ale być może nawet miliardy ludzi. I tym człowiekiem jest wcielony Syn Boży, nasz Pan Jezus Chrystus. Zachęcam, abyśmy otworzyli list do Hebrajczyków. 10 rozdział, wiersze od 1 do 10. Gdzie czytamy następujące słowa. Prawo bowiem, które ma cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może tymi samymi ofiarami, które co roku są nieustannie składane, udoskonalić tych, którzy z nimi przychodzą. Czy bowiem nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, którzy je składają, nie mieli już świadomości grzechów, dlatego że raz zostali oczyszczeni. A jednak przez te ofiary corocznie wspomina się grzechy. Niemożliwe bowiem, aby grzechy gładziła krew wołów i kozłów. Dlatego przychodząc na świat, Chrystus mówi: nie chciałeś ofiary i daru, ale przygotowałeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzechy nie podobały się Tobie. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełnił Twoją wolę, Boże. Najpierw mówi: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś, ani nie podobały się Tobie, choć składa się je zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto przychodzę, abym spełnił Twoją wolę. Znosi to, co pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. I studiujemy już list do Hebrajczyków przez dobry kawałek czasu. Ten list, można powiedzieć, wielokrotnie powtarza pewne myśli, pewne elementy, pewne główne spojrzenia na pewne tematy tu się pojawiają, właśnie pokazujące, jak Jezus jest lepszy od wielu rzeczy w Starym Przymierzu, od wielu zachowań, wielu praktyk, które z Jego przyjściem stały się już niepotrzebne. Można nawet cały list do Hebrajczyków opisać właśnie tym jednym słowem albo tymi dwoma słowami: Jezus jest lepszy. On jest lepszy od wszystkich kapłanów, lepszy od wszystkich ofiar, ale właśnie poprzez różne perspektywy, różne strony patrzenia na tą samą rzecz, na to samo wydarzenie, widzimy, w jaki sposób Jezus jest lepszy i w jaki sposób my możemy Mu faktycznie zaufać. W jaki sposób możemy na Nim polegać i w jaki sposób On jest godny naszej czci. Ten 10 rozdział, ten fragment dzisiejszy jest tak naprawdę ostatnią częścią w tym liście, która jest taka bardzo teologiczna, taka dotykająca wielu elementów właśnie takich obrządkowych, bo zobaczymy, że już w następnym fragmencie od wiersza 19 jest takie bardzo praktyczne zastosowanie tego wszystkiego, o czym tu słyszeliśmy. Jest zachęta do wytrwałości, do ufania w Chrystusa, żeby nie, nasz wzrok, pomimo naszych problemów, naszych trudności, nie schodził z Chrystusa. Abyśmy nie zapominali, pomimo naszych smutków, rzeczy, z jakimi się borykamy, mamy pamiętać o Chrystusie i On ma być sednem i sensem naszego życia. Myślę, że to jest szczególnie ważne teraz, kiedy zbliżamy się do Wielkiego Tygodnia, kiedy będziemy w szczególny sposób znowu przeżywać i wspominać to, co Chrystus uczynił na krzyżu dla nas. Jak to, że On stał się ofiarą za mnie i za ciebie, ratuje nas z naszych grzechów, daje nam poczucie pokoju, usynawia nas, sprawia, że stajemy się odkupieni i wiele innych błogosławieństw dzieje się w wyniku ofiary Chrystusa. I właśnie dzisiaj jest ten fragment, który mówi nam o tym, dlaczego Jezus musiał być posłuszny, aby Jego ofiara była skuteczna. Ten fragment, o którym dzisiaj czytaliśmy, mówi, że ofiarne posłuszeństwo Jezusa Chrystusa zapewnia nam zbawienie. Ofiarne posłuszeństwo Jezusa Chrystusa zapewnia nam zbawienie. Jeżeli jest coś, co dzisiaj masz zapamiętać z tego kazania, to chcę, żeby to było to. Ofiarne posłuszeństwo Jezusa Chrystusa zapewnia nam zbawienie. Jezus uczynił to jako wyraz swojej miłości, jako wyraz swojej woli, po to, żeby nas ratować. Natomiast naturalnie rodzi się pewne pytanie, dlaczego Jezus musiał przychodzić? Dlaczego Jezus musiał przyjść w ciele ludzkim, aby nas uratować? I mniej więcej na te pytania teraz postaramy się sobie odpowiedzieć. Widzimy pierwszą rzecz, pierwszą informację, która się tutaj pojawia, jest taka, że ofiary ze zwierząt nie są wystarczające. To, co znali ludzie w tamtym czasie, ci, do których pisał autor tego listu, byli zaznajomieni doskonale z jednym sposobem przychodzenia do Boga i to było składanie ofiar. To był sposób na to, żeby oczyszczać siebie. I kiedy ktoś zgrzeszył, musiał przychodzić do świątyni. Nawet jeżeli ktoś nie robił tego regularnie, nie był bardzo gorliwy, to raz na rok miał zadanie pojawić się w Jerozolimie i złożyć ofiary za siebie i za swoją rodzinę. I właśnie czytamy tutaj od wiersza pierwszego, że prawo bowiem, które ma cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może być tymi samymi ofiarami, które co roku są nieustannie składane, aby udoskonalić tych, którzy z nim przychodzą. Innymi słowy, autor tego listu mówi, że to, że ktoś co roku przychodzi, to, że ktoś co roku składa ofiarę, wskazuje na pewien brak w tych ofiarach. Wskazuje na coś, co te ofiary nie są w stanie uczynić i to jest tylko pewna zapowiedź doskonalszej ofiary. Jest to cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz. To nie jest dokładnie to, co ten cień zapowiadał. Więc wszystkie te ofiary miały sens. Te ofiary były składane, ponieważ Bóg powiedział, że one mają być składane. Ale Bóg powiedział, że one mają być składane, ponieważ one zapowiadają ten ostateczny, to ostateczne rozwiązanie, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. Czytamy dalej, że one z tego powodu są niezdolne do tego, żeby oczyszczać nas z grzechów. Zwróćcie uwagę na wiersz 4. Jest napisane: niemożliwe bowiem, aby grzechy gładziła krew wołów i kozłów. Gdyby to było możliwe, żeby w ten sposób nasze grzechy były przebaczone, to by ktoś jednego kozła raz przyniósł, może jedną owcę, i to byłby koniec. Nie było potrzeby na nic więcej. Nasze sumienia, serca byłyby już oczyszczone, byłyby przygotowane do tego, żeby przybliżyć się do Boga. Bo właśnie o to chodzi w tych rozdziałach, że tu jest mowa o tym, kto może być przy Bogu. Kto może jako grzeszny człowiek stać w obecności świętego, potężnego Boga. Jak to jest możliwe? I skoro te ofiary nie robią tego, co im się wydaje, że robią, to w jakiś sposób można zadbać o ten element. Co więcej, te ofiary, jak zwrócicie uwagę, nie tylko czegoś nie robią, nie tylko jest pewien brak taki, który sprawia, że jest potrzebne coś innego, ale one jeszcze sprawiają coś w tych, którzy je składają. Wiersz 2 mówi: czy bowiem by ich nie zaprzestano składać, gdyby ci, którzy je składali, nie mieli już świadomości grzechów, dlatego że raz zostali oczyszczeni, a jednak przez te ofiary coroczne wspomina się grzechy. Zwróćcie uwagę na to, że kiedy ktoś przychodził z taką ofiarą, kiedy ktoś poszedł na rynek, zapłacił x tam denarów, wziął taką owcę albo takiego kozła, przyniósł do świątyni, to przypomina mu o tym, że jest grzeszny. Przypomina mu o tym, że są pewne rzeczy w jego życiu, które nie są uporządkowane. Myślę, że każdy z nas ma takie rzeczy, które musi powtarzać z regularnością i zdaje sobie sprawę, że to coś sprawia, że przypomina o jakimś wydarzeniu. Jeżeli mamy samochody, to wiemy, że raz na jakiś czas musimy pojechać do mechanika na wymianę oleju. Zazwyczaj mniej więcej raz na rok albo co ileś tysięcy kilometrów przejechanych trzeba pojechać do mechanika wymienić olej, ponieważ olej przestaje już tak dobrze nasmarowywać to, co tam w środku, w silniku powinno być nasmarowane. Już nie działa tak efektywnie, jak działa. Być może ten olej gdzieś tam kapie i czegoś tam zaczyna brakować. Więc co roku albo co jakiś czas idziemy i sobie przy okazji przypominamy o tym, że nasze samochody nie są wieczne. Nasze samochody nie trwają w nieskończoność, ale będzie pewien dzień, kiedy stracą swoją użyteczność. Niszczeją z jakiegoś powodu. Natomiast tutaj widzimy, że to nie jest tylko sam fakt przypominania grzechów, świadomości grzechu, ale też przypominają te sytuacje o konkretnych grzechach. Grzechach, które być może ktoś chce zapomnieć. Czy są grzechy, które chcesz zapomnieć w swoim życiu? Czy są rzeczy, których byś nie chciał, aby dzisiaj były wspominane? Czy są smutne sytuacje w twoim życiu, które wiesz, że powinny były być rozwiązane inaczej? Ja mam grzechy, których chciałbym zapomnieć. Są rzeczy, które bym nie chciał wspominać. I zwróćcie uwagę, że jeżeli tylko są te ofiary, to nie ma tutaj na to żadnej odpowiedzi. Natomiast jest dobra nowina. Bóg w Jezusie Chrystusie zapomina nasze grzechy. W wierszu 17 czytamy: ich grzechów ani nieprawości nie będę już pamiętał. Tak jak my czasem pamiętamy nasze grzechy, czasami się mierzymy z konsekwencjami naszych grzechów. Są pewne rzeczy, które są wynikiem naszego postępowania i one nam przypominają o naszych niedociągnięciach, naszych błędach i żyjemy z tym tu tak długo, jak jesteśmy. To Bóg na to już nie patrzy, jeżeli jesteśmy w Chrystusie. Bóg w Chrystusie patrzy na Chrystusa. Bóg w Chrystusie patrzy na to, co ten Chrystus za ciebie uczynił. I kiedy przychodzimy do Boga, Bóg już nie mówi: a widzisz, bo ty zrobiłeś i to, i to. Przychodzi Chrystus i mówi: ja za Niego zrobiłem wszystko. Ja w Jego miejsce poszedłem, ja w Jego miejsce doskonale żyłem, ja w Jego miejsce poszedłem na krzyż. I kiedy Bóg Ojciec patrzy na to, to mówi: Zapraszam. Wejdź do mojego domu, córko, synu. Ponieważ nie będę patrzył już na to, co się w twoim życiu wydarzyło. To jest dobra nowina. Chrystus za nas uczynił to, czego my uczynić nie byliśmy w stanie. I co więcej, nie wypomina nam tego, co sami sobie nawet wypominamy. Więc widzimy już trzy rzeczy, w jaki sposób ofiary były niedoskonałe. Zapowiadają pewną przyszłość, ponieważ same w sobie nie są w stanie pewnych rzeczy zrobić. Nie przebaczają grzechów, ponieważ wymagają corocznego przychodzenia przed kapłana. Co więcej, przypominają o grzechach tych, którzy przychodzą. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która wiąże się z ofiarami, która sprawia, że przyjście Chrystusa było potrzebne. I to jest fakt, że ważniejsze od ofiar było posłuszeństwo. Już w Starym Testamencie widzimy tą prawdę, że Bóg chce ludzi posłusznych. Bóg chce ludzi, którzy poddają się pod Jego wolę. Bóg chce, aby Jego stworzenie było Mu posłuszne. Szczególnie ci, którzy do Niego należą. W pierwszej księdze Samuela, w 15 rozdziale wiersza 22-23 czytamy. Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopoleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził Tobą i nie będziesz królem. Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Księdze Izajasza w pierwszym rozdziale, wiersze od 11 do 15 jest napisane, co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już daremnej ofiary. Kadzenie nowiej sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć, świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem. Zmęczyłem się, znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Chociażbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić. To, co dla Boga jest najważniejsze, jest to, że ludzie, którzy wzywają Jego imienia, nie powinni być hipokrytami w tym, co robią. Ludzie, którzy wzywają Jego imienia, to są ludzie, którzy powinni w szczerości serca, z przemienionym sercem wołać do Niego, a nie polegać na pewnych ceremoniach, nie polegać na pewnych działaniach jako to, co się Bogu spodoba. Nie ma znaczenia, czy się modlisz na głos, nie ma znaczenia, czy przychodzisz regularnie do kościoła. Nie ma to znaczenia, w jaki sposób twoje życie wygląda przed Bogiem, jeżeli twoje serce nie jest oczyszczone. Jeżeli twoje grzechy nie są usunięte sprzed Bożego oblicza. I ludzie czasami myślą, że tak długo, jak będą wołać głośno, jak będą mówić to, co jest najważniejsze, że jak się raz na jakiś czas pojawią w kościele, to u Boga to jakoś zapunktuje. Że Bóg powie, no dobrze, dawno cię już tam nie widziałem, twoje życie wygląda jak wygląda, ale jesteś. Niestety, Bóg zna o wiele lepiej nasze serce, nasze myśli, nasze pragnienia. I jeżeli nasze serce nie jest przemienione i nie jesteśmy oczyszczeni przed Bogiem, to żadna z tych rzeczy Bogu się nie podoba. Mówimy o uwielbieniu, o tym, co Bogu się podoba w uwielbieniu. Bogu w uwielbieniu podoba się szczere serce, oczyszczone serce. Serce, które pomimo swojej grzeszności woła: Panie Boże, przebacz. I czasem modlitwy mogą być ciche. Mają o wiele ważniejsze znaczenie niż modlitwy głośne. Czy to znaczy, że nie powinniśmy w ogóle do kościoła przychodzić, że nie powinniśmy się spotykać z innymi wierzącymi? Nie o to chodzi. Raczej chodzi o to, na kim polegamy, w czym polegamy naszym zbawieniu. Jeżeli nasza nadzieja jest położona w tym, co robimy, w jakichś religijnych rytuałach, a nasze życie całkowicie zaprzecza temu, co mówimy i w co wierzymy, lub nawet w to, co nie wierzymy, to Bóg jest od tego większy i wie i zna nasze serce. Natomiast również jest pewne przekleństwo z tym związane, ponieważ kto jest w stanie doskonale spełnić wolę Bożą? Kto jest w stanie być tak doskonały, kto jest w stanie tak dobrze wolę Bożą wypełnić, że ten Boży standard zostaje spełniony? Prawda jest taka, że nikt z nas nie jest w stanie tego standardu spełnić. Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia był hipokrytą. Mówił jedno, robił drugie. Każdy z nas, czytając te słowa, może siebie w tych słowach odnaleźć. Ale jest też dobra nowina. Dobra nowina jest taka, że Jezus przyszedł ratować hipokrytów. Jezus przyszedł ratować tych, co mówią jedno, robią drugie. Żeby przemienić ich serca, żeby już teraz to, co mówią, było związane z tym, w co wierzą. Żeby to, co robią, wynikało ze szczerego serca, z pragnienia wielbienia Boga. Jeżeli dzisiaj czytając te słowa z Księgi Izajasza mówisz: ja widzę pewien rozdział, ja widzę, że moje życie nie jest doskonale ułożone z tym, co Bóg ode mnie oczekuje, to wiedz, że właśnie do ciebie przyszedł Jezus. Dla ciebie Jezus wyżył doskonałe życie, poddał się pod wolę Ojca, abyś ty mógł dzisiaj mieć życie wieczne. Abyś ty mógł dzisiaj być posłuszny, ponieważ twoje serce zostało włożone prawo Boże. I właśnie o tym jest ta druga część tego fragmentu. Ona zaczęła się od tego, że widzimy niedoskonałość ofiar, widzimy pewną potrzebę posłuszeństwa, widzimy, że posłuszeństwo jest ważniejsze od ofiary. Więc widzimy również, że ofiarne posłuszeństwo Chrystusa jako wypełnienie woli Bożej ratuje nas z naszych win. I w pierwszym liście Piotra, w rozdziale pierwszym, wierszu 20, czytamy następujące słowa. Ale od wiersza 18. Wiecie przecież, że nie tym, co przemijające, srebrem lub złotem zostajecie wykupieni z waszego bezużytecznego postępowania przekazanego przez ojców, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i bez skazy, przewidzianego przed stworzeniem świata, objawionego zaś w ostatnich czasach ze względu na was. Czytamy tutaj w naszym fragmencie, że Bóg przygotował ciało Chrystusowi. Wiersz 7. Z woju księgi napisano o mnie, abyś spełnił twoją wolę, o Boże. Jest to pewna wola Boża, która nie była pewną reakcją na ludzki grzech, ale było zapowiedzią tego jeszcze przed założeniem świata. Jezus przed założeniem świata wiedział, że On przyjdzie ratować tych, którzy do Niego należą. To nie był drugi plan, to nie był plan B w Bożych myślach. Ale to Jezus zawsze był planem A. Od początku do końca. I Stary Testament go doskonale w tym zakresie zapowiada. Więc dlatego, kiedy czytamy te słowa z Psalmu 40, który dzisiaj był czytany na nabożeństwie, to widzimy, że to nie są słowa, które tylko wypowiada Dawid. Dawid, który nie jest w stanie doskonale być posłuszny Bogu, ale w tych słowach przemawia Chrystus. Wiersz 5 mówi: dlatego przychodząc na świat, Chrystus mówi: nie chciałeś ofiar i daru, ale przygotowałeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzechy nie podobały się Tobie. Kiedy powiedziałem o to, przychodzę. Z woju księgi napisano o mnie, abym spełnił Twoją wolę, Boże. Wiersz 9 powtarza, następnie powiedział o to, przychodzę, abym spełnił Twoją wolę, Boże. Ojciec poprosił swojego syna, Nie po to, żeby on przyszedł, składał ofiary za tych kapłanów, ale poprosił swojego syna, aby żeby on stał się ofiarą. Przygotował mu ciało, ludzkie ciało, takie jak twoje i moje. I poprosił syna o posłuszeństwo. Żadne z tych zwierząt, które było składanych, nie mogło być tak posłusznym w tym przypadku jak Chrystus. Zwierzę, które umierało na ołtarzu, nie wiedziało, co się dzieje. Oddawało swoje życie i nie wiedziało, co się w tej sytuacji stało. Ale Chrystus poszedł po to, żeby wypełnić wolę Ojca. Poszedł być w pełni posłuszny woli swojego Ojca, żeby posłuszeństwo Jego było doskonałe. Aby ten Boży standard był wypełniony. I w Księdze Izajasza w 53 rozdziale mamy zapowiedź właśnie tego wydarzenia. Wiersz 10 mówi: Pan jednak chciał go zmiażdżyć cierpieniem. Jeśli odda swoje życie na ofiarę zadośćuczynienia, to ujrzy potomstwo, wydłuży swoje dni i przez niego spełni się wola Pana. To jest rozdział mówiący o Chrystusie i to jest jeden z najbardziej mesjańskich rozdziałów w Starym Testamencie, doskonale opisujących śmierć naszego Pana. Ale w tym, w jaki sposób ta śmierć była dokonana, widzimy, że w ten sposób spełniła się wola Pana. Właśnie w ten sposób to, co w żaden inny sposób nie mogło być wykonane, zostało wykonane. Możemy jeszcze przytoczyć jeszcze jeden fragment, jeżeli tego potrzebujemy, z listu do Filipian, z 2 rozdziału. Fragment mówiący o uniżeniu naszego Pana, który był posłuszny i to do śmierci krzyżowej. Czytamy wiersz od 6 do 8. On, będąc w postaci Bożej, nie wykorzystał swojej równości z Bogiem, ale umniejszył samego siebie, gdyż przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi, a w tym, co zewnętrzne, dał się poznać jako człowiek i uniżył samego siebie, gdyż był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Jezus od samego początku mówił, że On przychodzi wypełniać wolę swojego Ojca. Jeżeli czytamy Ewangelię Jana, tam raz za razem jest mowa: jestem tutaj, aby wypełniać wolę tego, który mnie posłał. Jestem tutaj po to, żeby być posłuszny woli mojego Ojca. I tak dalej, i tak dalej. Jezus wiedział. Wiedział, z czym się wiąże Jego przyjście na świat. Jezus wiedział, po co przychodzi, żeby ratować to, co zostało Mu dane. I co to znaczy dla nas? Ofiarne posłuszeństwo Jezusa Chrystusa sprawiło doskonałe wypełnienie woli Ojca oraz zapewniło doskonałą ofiarę. To jest tyle. To, że Jezus był posłuszny do końca, to, że Jezus nie dał się żadnej pokusie w całym swoim życiu, doskonale wypełnił wolę Ojca, czyli to, co Bóg od Niego oczekiwał, ale również to, co Bóg oczekuje od wszystkich ludzi. To sprawiło, że Jego ofiara była doskonała. Można powiedzieć, że w ten sposób zostały upieczone 2 pieczenie na jednym ogniu. Ponieważ Jezus w sposób doskonały ofiarował siebie, zapewnił przebaczenie grzechów, więc ofiary zostały zniesione. Wiersz 18 naszego fragmentu mówi: gdzie zaś jest odpuszczenie grzechów, tam nie ma potrzeby już składać za nie ofiary. Czyli to jest to, co się wydarzyło w momencie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Że wszystkie ofiary od tego momentu już nie zapowiadały to, co się wydarzy, ale już mówiły o tym, co się wydarzyło. Więc po co mówić o tym, co się wydarzyło, skoro można mieć tego, który za to swoje życie oddał? Co więcej, doskonałe wypełnienie woli zagwarantowało, że odwieczny plan Ojca został w pełni zrealizowany po to, żeby ci mieszkańcy Warszawy, okolicznych miejscowości, którzy uwierzą w Niego, zostali zbawieni. To nie jest jedna z opcji, to nie jest jedna z wielu ścieżek, ale to jest to, co Bóg przygotował jako drogę do Niego. Aby przygotować nas świętych i doskonałych raz na zawsze. Wiersz 10 mówi: mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. To nie oznacza, że my już jesteśmy doskonali w tym sensie, że już w ogóle nie grzeszymy, że nie popełniamy żadnych błędów, problemów, nie krzyczymy, nie mówimy złych rzeczy, nie mamy złych myśli. To jest pewien proces, to się nazywa proces uświęcenia. To, o czym tutaj czytamy, jest zapewnieniem tego, który wierzy w Jezusa Chrystusa, że może w święty sposób dzisiaj się do Boga zbliżyć, że już nie ma żadnej bariery, która stoi między człowiekiem a Bogiem, ponieważ tą barierę zniósł nasz Pan Jezus Chrystus. W liście do Rzymian w 5 rozdziale, wiersze od 9 do 11 czytamy: tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Czy myślałeś o tym kiedyś? To nie jest tylko śmierć Chrystusa, to nie jest zmartwychwstanie Chrystusa, ale to jest życie i posłuszne życie Jezusa, które Ciebie ratuje. Zajął Twoje miejsce, wziął na siebie to, czego Ty nie byłeś w stanie uczynić, a Ty ufając w Niego otrzymujesz to, co On otrzymał. To jest dobry deal. To jest dobra umowa. Jezus zrobił wszystko, Ty wszystko dostajesz, tylko wystarczy w Jemu zaufać. On był posłuszny, kiedy Ty nie byłeś posłuszny. On był posłuszny, kiedy ja nie byłem posłuszny. I On to oferuje za darmo. Co więcej, doskonałe wypełnienie woli Ojca przez Chrystusa zniosło stare przymierze, ustanowiło nowe przymierze. Co przez to rozumiemy? No właśnie przez to, że przez swoje posłuszeństwo Jezus zapewnia Twoją transformację. Tego już nie czytaliśmy, ale jest ponowne przypomnienie przymierza, które Bóg zawiera ze swoim nowym ludem. Tak jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach. Złożę moje prawa w ich sercach i napiszę ich na ich umysłach. Ich grzechów ani nieprawości nie będę już pamiętał. Innymi słowy, Jezus nie tylko oczyszcza, nie tylko zapewnia drogę do Boga przez siebie, ale jeszcze oczyszcza tych, którzy się do Boga zbliżają, przemienia ich serca. Czyli to posłuszeństwo, o którym mówiliśmy, to, co było dla nas niemożliwe, teraz staje się dla nas radością. Nasz bunt zamienia się w śpiew. Ten bunt zamienia się w radość posłuszeństwa naszemu Bogu. W pierwszym liście Jana czytamy o tym, że ci, którzy Boga miłują, są posłuszni Jego przykazaniom. I dzieje się, one nie są ciężarem. I dzieje się to z tego powodu, że to serce, które się buntuje przed Bogiem, które mówi, nie chcę z tym Bogiem mieć nic wspólnego, albo próbuje na własną ścieżkę, własnymi siłami u tego Boga coś sobie zasłużyć, a i tak robi swoje. Teraz to serce mówi, Panie Boże, niech się dzieje Twoja wola, a nie moja. Czy w Twoim życiu możesz powiedzieć, że dzieje się Twoja wola, że się dzieje, Panie Boże, dzieje się Twoja wola, a nie moja? To jest jeden z objawów przemienionego serca, które uznaje, że to, co Bóg mówi, że jest to tak ważne, jest to tak potrzebne, jest to tak cenne, że jest to warte posiadania i podążania. W tym sercu nastąpiła zmiana i właśnie o tym jest mowa. Po to Jezus przeżył doskonałe życie, abyś Ty mógł dzisiaj również żyć w posłuszeństwie dla Boga. Zwróćcie uwagę, jak wiele tu się wydarzyło. To, co nie było możliwe, w Chrystusie jest możliwe. Kiedy byliśmy hipokrytami, Jezus za nas umiera. Zapewnia nam to, czego nie byliśmy w stanie sami sobie zapewnić. I właśnie tego Jezus jest lepszy. I właśnie tego Jezus jest potrzebny. I właśnie dlatego Jezus przyszedł w sposób, jaki przyszedł. I właśnie tego Jezus umiera na krzyżu w sposób, jaki umiera, aby nas oczyszczać, nas przemieniać, sprawić, abyśmy mogli stanąć przed Bogiem jako Jego dzieci, doskonałe, uświęcone. A dzisiaj z przemienionym sercem możemy w radosny sposób za Nim podążać. I czasami jest tak, że właśnie utożsamiane posłuszeństwo jest utożsamiane z taką moralnością. Ludzie mówią, a jak jesteś chrześcijanin, ty musisz postępować w ten i w ten sposób. Musisz podlegać pod to i pod to i pod to, ponieważ musisz być posłuszny. Jest próba pokazania pewnego ciężaru. Ale ludzie, którzy w ten sposób mówią, nie rozumieją, że to, co dla nich się wydaje ciężkie i trudne, nie do zrealizowania, dla tego, który jest w Chrystusie, jest to ogrom radości. Jest to coś, co mówię, tak, jest to trudne, ale jest ktoś, kto mi już pomaga. Jest ktoś, kto oczyścił, dał mi zupełnie inną perspektywę na to, co to znaczy podążać za Bogiem. Czy Jezus Chrystus jest twoim Zbawicielem? Czy oddał za ciebie swoje życie? Czy ufasz Mu? Czy polegasz na czymś zupełnie innym w swoim zbawieniu? Nie ma nic innego, nie ma nikogo innego, kto może tak wiele ci dać, tak wiele ci ofiarować, jak nasz Pan Jezus Chrystus. Jemu niech będzie chwała. Amen.